Z tej strony mikrofonu Łukasz Mróz, aka Prawnik na Budowie. Ten odcinek to kolejny mikropodcast, czyli krótki strzał na konkretny temat. Czterodniowa kancelaria. Co to za twór? To twór, który docelowo ma realizować ideę czterodniowego tygodnia pracy, pozostając jednocześnie rentowną, działającą, tak jak do tej pory, kancelarią prawną. Taki jest plan. Plan, który chodził mi po głowie od naprawdę długiego czasu, który wracał tak jak fale przypływu, odpływu między poszczególnymi, a może jednak spróbować, a no teraz to chyba jednak nie, bo jesteśmy załadowani robotą. Ale czym jest sama idea tego czterodniowego tygodnia pracy, jeżeli ktoś słyszy to po raz pierwszy? Nie jest to żadne nowum, wątek krąży już od lat kilku po świecie, dobrych, jeżeli nawet nie dłużej. I sprowadza się właściwie do prostego pytania, ale słuchajcie ludzie, dlaczego my właściwie ustaliliśmy, że mamy pracować te 5 dni po 8 godzin i to jest to, co jest właściwym standardem. Sama idea, no ciężko powiedzieć, gdzie się urodziła, gdzie się objawiła, ale takiej największej trakcji na arenie internetowo, międzynarodowo, informacyjno, mainstreamowej nabrała na pewno przyczyniła się do tego firma z Nowej Zelandii, która nazywa się Perpetual Guardian, i ona chyba najszerzej zaczęła i najgłośniej mówić o tym temacie, zaczynając od takiej czystej praktyki, ponieważ oni to sprawdzili u siebie. I najpierw lokalnie w skali Nowej Zelandii, później szerzej to temat został podłapany przez media całego obszaru Australii, Oceanii i poszło to dalej w świat z, o czym za chwilkę powiem, całkiem ciekawym efektem. Cóż stoi za tym, że pracować mamy dni 4, a nie 5? Ano to, co sobie zakładają zwolennicy tego sposobu pracy i to, co testowała ta nowozelandzka firma, to jest na ile utrzyma się w praktyce taka teza, że okej, sądzimy, że jesteśmy w stanie skrócić tydzień pracy o jeden dzień, jednocześnie zostawiając obecną efektywność, na której działamy. Czyli pracujemy de facto mniej, ale jeżeli chodzi o efekty, no jesteśmy równie produktywni. I tutaj wchodzi drugi fundament tego założenia, ale naszym pracownikom utrzymujemy wynagrodzenia na tym samym poziomie, które dostawali, kiedy pracowali dni 5. Czyli mamy tutaj taką transakcję poniekąd. Jeżeli przyjdziesz raz w tygodniu mniej do pracy, ale utrzymasz dotychczasowe efekty, no dostaniesz te same pieniądze. A ty ze swojej strony, drogi pracowniku, czy osoba wykonująca pracę, bo ja w tym odcinku całym i o całej tej koncepcji, no nie ukrywam, w pierwszej kolejności myślałem o swoich możliwościach i weryfikowałem ją przez swój pryzmat, czyli także właściciela firmy. Ty dostajesz dodatkowy dzień na spełnianie się pozazawodowe. Rzeczy, które sprawiają ci przyjemność, które uważasz, że warto zrobić, ale czas pracy ci nie zawsze na to pozwalał, no to masz dodatkową taką lukę 24 godzin, w których możesz się zrealizować. Tyle jeżeli chodzi o teorię i na starcie, cóż, kontrintuicyjna się wydaje. Ja przyznam, że byłem dość otwarty na to, jakbym miał się wpisać w jeden biegun na nie albo na tak, byłoby to bardziej tak, ale masa ludzi ze zrozumiałych powodów no, patrzyła na to z taką myślą, że no, ale tu przecież same fundamenty się kłócą. Jak mamy wyżyłować tyle samo pracy w czasie o 1/5 krótszym. I tutaj też wydaje mi się, że zresztą będę może operował wprost jakby swoimi przemyśleniami bez wydaje mi się, czy może być co do szerokości, no bo w ostatecznym rozrachunku to przy takich ogólnikowych komentarzach mówimy o sobie. To, gdzie sądzę, że jest źródło takiego postrzegania, no to jest myślenie, że skoro ja na przykład Łukasz Mróz, radca prawny, obecnie jestem właścicielem swojej firmy, swojej kancelarii, wspólnikiem spółki, mówiąc bardziej precyzyjnie, jako że jesteśmy w podcaście, przynajmniej z nazwy prawniczym, to już teraz pracuję efektywnie w te 5 dni. Ja ze swojej efektywności jestem zadowolony, o czym powiem troszkę później. Więc okej, jeżeli ktoś ma luzy, że tak powiem, no bo też moim podejściem jest takie, że nienaturalne i idiotyczne wręcz jest oczekiwanie, że ktokolwiek w firmie oprócz właściciela jej, czy właścicieli w moim przypadku, no to mnie oraz Anety, która jest żoną moją oraz wspólnikiem również, będzie poczuwał się, czy powinien w ogóle się poczuwać i powinien być mocniej zaangażowany w pracę na jej rzecz. Także naturalnym jest, że to wręcz my powinniśmy być w naturalny sposób osobami najbardziej efektywnymi. I dlatego, no, jeżeli myśleć właśnie o tej efektywności, no to pewnie w pracownikach, którzy tej samej motywacji nie powinni mieć i nie muszą mieć i nie mają. Co ja w związku z tym, to okej, u nich może tam można szukać efektywności, ale gdzie można jej szukać u mnie, kiedy i tak tyram ile wejdzie. Ale to wydaje mi się kwestia takiego mocno wąskotorowego spojrzenia na problem efektywności jako takiej i do tego również wrócę w dalszym ciągu odcinka. Tak, zostawiam takie pułapki, żeby przytrzymać cię przy całym odcinku. Okej, mamy teorię i może startowo, bo te tematy, znaczy taka koncepcja jak ta, mnie się wydaje ogromnie ciekawa i bardzo fajnie pokazuje, jak dużo może dać zadawanie pytań, co do których wydaje nam się, że wszystkie pytania zostały już zadane i cóż, urodziliśmy się w realiach pracy, przynajmniej tak jak moja generacja. No to cóż, ja jestem na rynku pracy od początku w tych realiach 40-godzinnych, 8-godzinnego dnia pracy, więc to jest coś nabyta rzeczywistość, w której się zanurzam od zawsze i która jest dla mnie po prostu naturalnym sposobem, w którym wykonuje się pracę. Ale jak każdy taki naturalny sposób, no nie jest to przecież ani kwestia jakichś sił fizycznych, to nie grawitacja nakazuje nam pracować po 8 godzin, nie jest to też kwestia jakaś czysto biologiczna, nie to, że mamy jakieś komórki w ciele, które wskazują, że 8, 16 czy 9, 17 to są te godziny, gdzie powinniśmy pracować, inaczej czeka nas rozstrój tego i owego. To jest kwestia, no, konwenansu pewnego, który jak wiele konwenansów ma naprawdę dużą moc sprawczą, ale jego zakwestionowanie może dać ciekawe efekty, a przynajmniej być polem do ciekawego ćwiczenia intelektualnego. I żeby nie zostać gołosłownym, to zrobiłem sobie mały research. Tak, wkładam pewien wysiłek w przygotowanie tego podcastu. I przegląd taki dość ciekawy, wydaje mi się, ja przynajmniej sam z zainteresowaniem czytałem te informacje, trafiając na nie, co do tego, jak właściwie ustalaliśmy na przestrzeni lat, tak jak teraz jesteśmy przekonani, że mamy ten właściwy sposób pracy, no to jak go sobie ustalaliśmy i jak okazywało się, że ta właściwość, no to w zależności od tego, w którym roku byśmy wylądowali, podróżując wehikułem czasu, to byłaby zdecydowanie różna. Zaczynając od Wielkiej Brytanii i rewolucji industrialnej, bo ten nasz wymiar czasu, ten sposób myślenia o czasie pracy, który obecnie mamy, no to na moją laicką wiedzę i moje laickie postrzeganie jest to główne właśnie takie przybytek pozostawiony nam właśnie przez rewolucję industrialną, i to jest coś, co zostało z nami jako efekt tych czasów. Przenieśmy się do Anglii roku gdzieś tam okolic 1800 i sceny znane, przynajmniej co do przebiegu z Olivera Twista, przyznam szczerze, że nie kojarzę, jak czasowo była osadzona fabuła powieści. No ale jeżeli ktoś z Państwa kojarzy właśnie historię dzieci pracujących w zakładach przemysłowych, nad swojej siły, ogólnej biedy i przygnębienia, no to mniej więcej tak właśnie jak życie Olivera Twista, tak też wyglądała sytuacja pracownicza. Ponieważ mamy tam generalnie czas pracy trwający, jeżeli chodzi właśnie o ten sektor industrialny, 10 do 16 godzin na dobę przez 6 dni w tygodniu. A zaznaczę też uczciwie, że ta część informacji to jest zaczerpnięta ze strony Spider's Web, żeby być uczciwym co do autorów, którzy przepracowali na tym, żebym miał pakiet informacji do powołania. No i mamy ten 60-ponad-godzinny tydzień pracy, który no, z perspektywy dzisiejszych czasów wydaje się barbarzyński i brutalny i po prostu sprawiający, że żyjemy w reżimie niewolniczym. I tu już może się nasunąć taka refleksja, no te 1800 to nie było aż tak dawno temu, także całkiem niedługo możemy się zreflektować, to znaczy nie my, a już osoby, które będą się uczyły o nas z książek do historii, że będą myślały, że ojejku, jakże to w 2021 spartański kraj, pogański kraj i pogańskie zwyczaje i jak oni podchodzili do pracy i dlaczego się tak wszyscy zażynali jak w jakimś ostrym kieracie. W każdym razie stuka rok 1810 i pojawia się na scenie taka jasna postać, jeżeli chodzi o racjonalizację pracy, tak to chyba trzeba nazwać, pan Robert Owen, który stwierdza, basta, będziemy robić dychę, bo to jest jedyna sensowna pora. Pan Robert, jako że posiada własne zakłady, to w nich wdraża te zasady i jest przez to no, wynoszony troszkę na piedestał, jest wskazywany jako ten dobry wzorzec i tutaj znowu taka kolejna refleksja, że na przestrzeni wieków każdy, kto skraca ten czas pracy, jakoś zasługuje sobie na, zaskarbia sobie taką powszechną sympatię. No, jak widać, nie lubimy wcale pracować dużo, co z kolei jest kolejnym argumentem przemawiającym za tym, żeby się pochylić jednak, czy tego czasu pracy skrócić się nie da do tych 4 dni. W 1817 pan Robert poszedł krok dalej i powiedział tym razem, basta, pracujemy 8. Ukuł sobie taką zasadę, dość zgrabną 8-8-8, czyli 8 godzin pracy, 8 godzin odpoczynku, 8 godzin snu. I to jest coś, co nam się dość mocno zakorzeniło chyba i zostało z nami, bo ten właśnie podział taki praca dom sen i owe 8 dość jest powszechny, dość mocno taki zakorzeniony w naszej świadomości, tak mi się wydaje, przynajmniej tak go postrzegam. Później mamy dłuższy przeskok, już rok 1847 i wtedy stwierdzono, że słuchajcie, dobra, to kobiety i dzieci, bo raz jeszcze, te działania pana Roberta Owena to było coś, za czym lobbował jako powszechny standard, ale jednak to było coś, co realizował w swoich zakładach. Niektórych udało mu się przekonać, inni po prostu stwierdzali, że panie Owen, tracisz pan w środowisku konkurencyjnym, bo nasi pracują dłużej, więc w związku z tym jesteśmy lepsi, jesteśmy w stanie być lepszym przedsiębiorstwem od ciebie. Rok 47 i ta dyszka dla kobiet i dzieci, no to już jest sfera takich legislacyjnych działań, czyli coś, co się należało wszystkim. Rok 33, robiąc troszkę krok wstecz, tam z kolei zajęto już się sytuacją dzieci, i dzieciaki w wieku 9 do 13 lat pracowały 8 godzin. I tu już z kolei no, też ciekawa obserwacja, bo jeszcze no, 200 lat temu, czy może z dzisiejszej perspektywy, myśląc o tym, że dziecko pracuje 8 godzin, stwierdzilibyśmy, że jest to niedopuszczalne, szczególnie jakoś 9 czy 13-latek i nigdy nie powinniśmy się na to godzić. I znowu no, jakoś twierdzimy teraz, że jednak w przypadku dorosłego jest to w porządku. Za lat jakichś kolejnych pakiet możemy się dowiedzieć, że ludzie z tamtych czasów jednak twierdzą, że to w porządku nie było. A jeżeli chodzi o ten 33, no to jeżeli już się ktoś łapał w wiek 14+, no to wtedy jego zmiana to było 12 godzin pracy. Francuzi i ich słynne Niech żyje rewolucja. Ano nie tak bardzo żyła ta rewolucja po godzinach, no bo godzin tych pracy mieli 12. Czyli trzeba było właściwie gilotyn, żeby stwierdzić, że dobra, pół doby to jest maks, który pracownicy powinni poświęcać na pracę. Jesteśmy w latach 1840-50 i tu już trafiamy do Australii, Nowej Zelandii. Liderów, jeżeli się jak się okazuje, o nasz, w naszym obecnym 8-godzinnym standardzie, ponieważ tam się pojawiają regulacje, które przewidują właśnie taki wymiar czasu pracy. Co ciekawe, no później lat te X trafia właśnie koncepcja 4-dniowego tygodnia pracy, także na ziemię nowozelandzkiej stamtąd wypływa szerzej. Niemcy. 1900 rok, tam podpisywane są jakieś tam pierwsze umowy dotyczące czasu pracy przez 8 godzin na dobę. Francuzi na 40-godzinny tydzień pracy poczekają do 36 roku, a Stany Zjednoczone, tu ciekawa dość sytuacja, bo zdecydowanie szybciej jako pracowanie 8-godzinne sensownie potraktowano w stosunku do pracowników sektora państwowego, bo oni już w 1869 dostali deklarację, że będzie taki wymiar ich czasu pracy. No, sektor prywatny poczekał na to zdecydowanie dłużej. A co działo się nad Wisłą? No tutaj, jeżeli chodzi o regulacje, mamy rok 18, wchodzi na scenę te nieśmiertelne 8 godzin. Rok później wchodzi dodatkowe ustalenie wskazujące, że tych godzin to będzie nie więcej niż 46 w tygodniu. Polegało to na prostym rozbiciu. Mamy poniedziałek, piątek po ósemce, no i w sobotę nie dłużej niż 6. Łącznie nie powinniśmy przetyrać w tygodniu dłużej niż 46 godzin. W 33 te soboty przedłużono jednak do 8 godzin, czyli znowu pracowaliśmy dłużej. Po zakończeniu II wojny światowej wracamy w te standardy 46-godzinnie. Później rok 72 robi się nieco, można powiedzieć, luźniej, ponieważ trafiają nam się, czy naszym rodzicom, dziadkom, dodatkowe dni wolne od pracy. Ale co ciekawe, tylko osoby, które nie robiły 46 godzin tygodniowo, nie musiały ich odpracowywać. Reszta po prostu dorzucała, znaczy miała dorzucane te godziny z dnia wolnego do pozostałego rozkładu tygodnia. No i gdzieś tam w roku 81 stopniowo schodzimy w dół, mamy 42 godziny, a później, no jak cały świat, wchodzimy w tą zwyczajową 40 z okazjonalnymi przeskokami, jeżeli chodzi o zmianę detali co do tego, jak pracować powinniśmy. Czyli to, co chciałem pokazać, oprócz tego, że wydaje mi się, że to dość ciekawa wycieczka taka przez historię, to, że czas pracy nie jest rzeczą, jakimś prawem fizyki, które nas wiąże. To jeden z wielu konwenansów na świecie, nic nie stoi na przeszkodzie, a wręcz powinno się go w mojej ocenie dostosowywać do realiów, w których żyjemy. Tyle wejścia i teorii, a teraz przejdźmy do mnie. Dlaczego właściwie jestem za tym rozwiązaniem i dlaczego pomyślałem, że dobra, to spróbujmy wreszcie wskoczyć w tą wodę, zamiast tylko stać na brzegu i trwożliwie patrzeć na to, czy wsadzić tam palec mały, większy, czy może nawet całą stopę, czy skakać aż po głowę. Przede wszystkim, no tak jak mówiłem, traktuję ten system, w którym się obracamy, jako spadek, który dostaliśmy z epoki industrialnej, a to nie jest zupełnie środowisko pracy, to nie jest praca, to nie są ludzie i to nie są ramy gospodarcze, w których żyjemy. Dlatego jak najbardziej zasadnym wydaje mi się pytanie o to, czy powinniśmy utrzymywać ten długo istniejący standard i czy jest on adekwatny do tego, w czym działamy. I na moim radarze adekwatny nie jest. Ja osobiście nie jestem w stanie efektywnie pracować przez 8 godzin dziennie przez 4 dni w tygodniu, bo czym innym jest dla mnie przebywanie w biurze, a czym innym jest praca. I mierzenie tej pracy czasem przebywania w biurze no, nie wydaje mi się jakkolwiek sensowne. Ja sam od wielu, wielu miesięcy już, właściwie może pewnie już z 2 lata stuknęły, pracuję 4 godziny dziennie. Fakt, że nie jest to jednoznaczne, tak jak mówię, z tym, że siedzę w biurze 4 godziny dziennie, bo tutaj trzymam się takiej idei pracy głębokiej, którą, ojejku, też znowu upowszechnił, czy przynajmniej ja się z nią zapoznałem w książce Cala Newporta pod tym samym tytułem. Książka sama w sobie, powiedzmy, specjalnie odkrywcza nie jest, jeżeli ktoś w jakichś regularnych odstępach czasu, powiedzmy, kierując się zainteresowaniami, przegląda artykuły poświęcone efektywności pracy i podobnym zagadnieniom, ale tam jest, znalazłem jedną ogromnie, ogromnie ważną dla mnie rzecz, która była warta każdej minuty, którą poświęciłem na czytanie tej książki. Mianowicie taki wykres ładny, zwany przez osoby mądrzejsze krzywą Gaussa, przez osoby, które nie są pewne, jak wymówić to nazwisko, krzywą dzwonową, a przez dzieci bardzo często, o, jaki fajny dinozaur. I ten wykres sprowadza się do tego, że mamy na starcie osi takie wypłaszczenie, potem na jej środku jest wystrzelenie w górę w takim kształcie właśnie dzwonu, powiedzmy, i na końcu osi jest znowu wypłaszczenie. I on sprowadza się do oddania prostej prawdy, czyli mamy, biorąc pod uwagę dowolną perspektywę, dowolną cechę, mamy sytuację, w której jest gro, czy może inaczej zaczynając, od początku tej osi, jest bardzo niewiele osób, które są wybitne in minus. Jest bardzo niewiele osób, przeskakując na koniec tej osi, które są wybitne in plus. Oraz jest cała nasza reszta, która mieści się gdzieś tam w różnych odcieniach tej skali pośrodku. I to jest właśnie ten dzwon, czy tam brzuszek dinozaura, jak kto woli to nazwać. I odnosząc się do tego z perspektywy tej krzywej, jak jesteśmy w stanie efektywnie pracować, to taką pracę, którą Cal Newport określił jako pracę głęboką, według powoływanych przez niego badań jesteśmy średnio w stanie wykonywać właśnie przez 4 godziny na dobę. Także ja, podchodząc realistycznie, lubię tą krzywą i zawsze po prostu kierując się nią przyjmuję, że mieszczę się w środku, bo to jest zdecydowanie najbardziej prawdopodobny scenariusz, zdecydowanie bardziej prawdopodobny niż to, że jestem na którymś ze skrajnych biegunów. Przyjąłem, że właśnie dzień pracy, w którym przepracowałem 4 godziny pracy głębokiej, to jest dobry dzień pracy i tego się trzymam. Szerzej w ogóle na ten temat pracy głębokiej, jak to w praktyce realizuję, opowiadam w 4. odcinku cyklu Prawnik w pracy, bo to poproszony zostałem o poopowiadanie troszkę o tym, jak pracuję, także żeby tu nie mieszać wątków, nie będę wchodził w szczegóły. A ten odcinek będzie dostępny pewnie patrząc na harmonogram publikacji gdzieś tam za jakieś 10 dni. Bo nagrany już jest, ale czeka na swoją kolej. Wracając do tej pracy. No i w związku z tym, że mamy tą pracę intelektualną, którą w moim odczuciu nijak nie da się odnieść do pracy takiej stricte industrialnej, ja osobiście najzwyczajniej w świecie nie jestem w stanie pracować na pełnej efektywności przez 8 godzin. Być może są ludzie, znaczy być może z pewnością są ludzie, którzy są do tego zdolni, szacunek w ich kierunku, ale ty, jeżeli słuchasz tego podcastu, również licz się z tym, że istnieje nieporównywalnie wyższe prawdopodobieństwo tego, że jedziesz ze mną na jednym wózku, a nie z tą elitą, która jest w stanie działać na 110% przez niemal całą dobę. Na pocieszenie też jest zdecydowanie mniejsze prawdopodobieństwo tego, że jesteś gościem, który jest w ogonku tego dinozaura i jesteś w stanie skupić uwagę na jakieś 15 minut dziennie. Ale jeżeli ten wniosek, jakby trzymam się go, jest trafny, przyjmuję go jako właściwy, no to okazuje się, że wpisywanie się w te 8-godzinne ramy czasu pracy, no to nie jest w ogóle rzecz, którą warto brać jako kompas tego, czy pracuję dobrze, czy też pracuję słabo. Samo to przejście w krótszy czas pracy. Traktuję też jako takie zwiększanie pola, dawanie w ogóle przestrzeni dla większej kreatywności, takich działań nieszablonowych. Ponieważ każdy, kto miał okazję zapętlić się w bieżączce i po prostu zasuwać w okopach przez dłuższy czas, czy może znowu wchodzę niepotrzebnie na uogólnienia. Ja, zakopując się w bieżączce i zasuwając w okopach przez dłuższy czas, no łapałem się wielokrotnie na tym, kiedy brałem po prostu oddech w tej bieżączce, czy robiłem krok w bok od tego codziennego sprintu. I trzymając się tej analogii do okopu, to okazało się, że jak wyciągałem głowę z tego okopu, to pole bitwy tak naprawdę było przesunięte już dawno w innym kierunku zupełnie, gdzie indziej wszystko się działo. I będąc w tym okopowym, takim codziennym szaleństwie, nie bardzo jest przestrzeń na to, żeby właśnie zatrzymać się i pomyśleć, czy rzeczywiście to jest miejsce, w którym się powinno walczyć. I biorąc pod uwagę taką perspektywę dłuższą, która jest wieszczona nam od długiego czasu, czyli wycięcie powtarzalnych czynności na rzecz automatyzacji i tego, że no, wartością człowieka pozostanie ta sfera tworzenia, sfera nietuzinkowych, kreatywnych rozwiązań, takich krosowych jakichś narzędzi, no to wypracowanie modelu, w którym jest przestrzeń, żeby taka kreatywność mogła się obudzić, jest nie tyle co jakimś tam byciem w forpoczcie, a warunkiem koniecznym, żeby pieniądze dało się zarabiać. Także tutaj widzę dużą szansę, chociaż bardzo trafnie, kiedy czytałem różne teksty, przygotowując się do nagrania tego podcastu, to w jednym z nich bardzo trafnie zauważono, że ten kij ma dwa końce. I bardzo praktycznym problemem przy skróceniu czasu pracy jest to, że skracamy czas, w którym ludzie wchodzą w interakcję. A to udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że jest skarb, jeżeli chodzi właśnie o wyszukiwanie nowych rozwiązań, o tworzenie czegoś nowego. Zresztą największe firmy technologiczne, które słyną z tego, że szukają każdego centymetra kwadratowego, gdzie mogłyby zwiększyć swoją efektywność, żyją w idei, żeby ludzie stykali się ze sobą. To chyba Apple w swoim nowej tej siedzibie wyglądającej egzotycznie jak taki krąg wielki ma przewidzianą przestrzeń tak, żeby tam na środku tego kręgu właśnie ludzie z różnych pól działalności firmy, z różnych działów, z różnych jej aspektów, najzwyczajniej w świecie mieli ze sobą fizyczny kontakt, żeby ich ścieżki się przecinały, bo z tych przecięć wynikają ciekawe idee i w ogóle no, z takiej przypadkowości rodzi się spontaniczność. Także to jest coś, co na pewno trzeba mieć na uwadze i to jest bardzo trafna uwaga, nie pamiętam już, kto dokładnie to napisał. No w każdym razie była to kobieta, więc autorka należą jej się słowa uznania za wyłapanie trafnie, że jeżeli raz, że obcinamy czas w biurze, a dwa, że on z idei ma być bardziej efektywny, czyli poświęcamy się pracy i nie ma tak wielu minut na to, żeby spotkać się powiedzmy w kafeterii, czy najzwyczajniej w świecie zagadać do osoby, która siedzi obok, bo oboje jesteśmy zajęci tym, żeby wypracować te dotychczasowe 5 dni w 4, no to ta sfera doznaje uszczerbku i to jest coś, co jak najbardziej trzeba śledzić i mieć na uwadze. Jednak patrząc na nią, jestem optymistą, jeżeli chodzi o tą sferę, bo wydaje mi się, patrząc po sobie, że ten dodatkowy czas, w którym można zwolnić i najzwyczajniej w świecie po prostu nie myśleć o niczym albo robić rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, przynajmniej w moim przypadku, no to jest coś, co bardzo kompensuje ewentualne braki właśnie tego zderzania się elektronów poszczególnych ludzi. I sądzę, że tutaj obroni się ta koncepcja. W przypadku takiej organizacji, o której ja myślę, czyli o mikro, bo na skali większej to rzeczywiście jest już troszkę inne myślenie. Ale wierzę w ten czas wolny i jego potencjał kreatywny. No, nie bez przyczyny te złote pomysły często nam wpadają do głowy, kiedy po prostu nic nie robimy, gdzieś się sufituje, oglądając farbę, kontemplując to, czy trzeba przemalować, czy nie, czy też pod prysznicem albo w innym mniej godnym miejscu w łazience. Inny zarzut, który intuicyjnie się nasuwa w zestawieniu z tą koncepcją, z tą ideą, no to jest, przecież to jest obrazoburczość i herezja przeciwko optymalizacji. Ja optymalizację cenię i szanuję jak najbardziej i myślę o niej też bardzo. Zawsze kieruję się myśleniem o tym, żeby to, co robię, miało możliwie najlepsze wyniki, ale tutaj w tym kontekście zarzut kontroptymalizacji wydaje mi się trafny w perspektywie kwartału, a nie w perspektywie dekady. To jest, jeżeli myślimy o optymalizacji krótkoterminowo, a nie długoterminowo, bo dla mnie bardzo istotnym składnikiem optymalizacji, jedynym tak naprawdę warunkiem, w którym mówienie o niej ma sens, jest jej, znowu mówiłem o tym już w tej serii podcastów Prawnik w pracy, sustainability, amerykańskie tudzież angielskie, czyli znowu brakuje mi dobrego polskiego słowa, utrzymywalność być może, czyli sam fakt, że praca, powiedzmy 5 godzin pracy po 8, 5 dni pracy po 8 godzin dziennie, wykonywanej według takiego naprawdę głębokiego standardu, okej, to jest coś, co przyniesie naprawdę świetne rezultaty i przenosząc się w realia prawnicze, w realia branży, która mnie interesuje, chociażby da ogromny pakiet godzin do zabilowania, wiadomo, im więcej do zabilowania, tym więcej do zafakturowania. Ale problem mam w tym, że znowu, lwia część z nas nie będzie w stanie utrzymać tego tempa na długi dystans. To tak jakbyśmy mówili o tym, że Usain Bolt powinien tą swoją niesamowitą szybkością, z którą poruszał się, łamiąc rekordy świata na 100 i 200 metrów, powinien zasuwać maraton, bo pozwoli mu to wyciągnąć najlepszy wynik w historii. To w teorii jest to jak najbardziej słuszne założenie, nawet bez teorii, ale w praktyce, no, wszyscy wiemy, że tak się najzwyczajniej w świecie nie zdarzy. I dla mnie ta właśnie efektywność pracy to nie jest coś, o czym chcę myśleć w perspektywie kilku miesięcy, nawet nie wiem, roku czy dwóch. Jeżeli ktoś ma w swoim planie życiowym taki scenariusz, który dość często realizują prawnicy, czyli ruszam w korpo na rok czy trzy lata, złapię tam odpowiednie doświadczenie, złapię tam odpowiednie know-how i złapię też bufor pieniężny, później wychodzę i już działam na własną rękę, na własnych zasadach, to okej, słusznie się możesz ze mną nie zgadzać, bo czasowo przyjmuje się taki standard. Jednak ja u siebie zawsze szukam takich uniwersalnych rozwiązań. Dla mnie uniwersalne rozwiązanie jest takim, które pozwoli mi trzymać się go do wieku, gdy będę miał lat 40 czy 50. I to nie jest kwestia tylko pracy, ale znowu, język sportu jest takim, do którego często wracam, ponieważ mam sam przeszłość sportową, nie na wysokim poziomie, ale na tyle z udziałem sportu zorganizowanego, konkretnie, gdyby ktoś był ciekawy, lekkiej atletyki i skoków z wyż, na poziomie do młodzieżowca, że bardzo jakby odpowiadają mi te ramy, one są dość głęboko zakorzenione we mnie i dlatego język i terminologia tego jest czymś, co z czym dobrze się czuję i dobrze wychwytuję według mnie ten język, niuanse, które chcę przekazać. I właśnie w perspektywie tego, no to dla mnie ta optymalizacja to okej, to jest optymalny trening, ale to nie znaczy, że będąc chociażby sprinterem, dzień w dzień przez całą swoją karierę będę biegał maksymalne setki. Nie tędy droga, nie tak to wygląda. I mówię też o tym, bo znowu ze swojej perspektywy, i tutaj akurat wydaje mi się, że mogę sobie pozwolić na to, żeby wyciągnąć z tego uogólnienie na szersze pole. Osoby w naszej branży są bardziej podatne na to, żeby przeciągnąć swoje działanie w stronę gorliwości niż w stronę jakby niedociągnięć i lenistwa. Może lenistwo nie jest to najlepszym słowem, w kierunku robienia mniej, jakby. Ja mam tego po swojej zachowaniu patrząc, no częściej zdarzało mi się właśnie iść w tym kierunku, że okej, no zdaję sobie sprawę, że to nieutrzymywalne, no ale zrobimy teraz ten szybszy sprint, ponieważ jest zapytanie ofertowe o fajny temat, który wymaga ogromnej, intensywnej pracy, no ale przerobi się to, odpoczniemy troszkę, a w międzyczasie złapiemy i fajne zlecenie z fajnym doświadczeniem, fajnym wyzwaniem i fajnymi pieniędzmi. Z czasem okazuje się, że te wyjątki wchodzą w rolę reguły, czyli wyjątek z potwierdzenia reguły ma tendencję do stania się regułą. I dlatego bardzo tak celowo, z dużą świadomością staram się układać te swoje reguły właśnie, żeby nie pozwalać siebie samego chronić przed taką tą dziką optymalizacją. I bardzo istotne jest w tym właśnie zadanie sobie pytania, czy te konkretne rozwiązanie, o którym myślę, ono jest do utrzymania dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc do miesiącu, rok po roku. Bo jeżeli dojdę do wniosku, że nie, i zacznę otwierać szeroko drzwi dla takich wyjątków, no to obudzę się za czas jakiś. Jeżeli będę miał szczęście, to odpowiednio wcześnie, żeby stwierdzić, że idzie to w złym kierunku, a jeżeli nie będę miał takiego szczęścia, żeby zdobyć się na tą refleksję, no to pewnie w momencie, kiedy coś się posypie, bo będę jechał z prędkością, której utrzymać nie jestem w stanie. Dlatego te nieśmiertelne work hard, play hard, według mnie one jest ok, jak najbardziej, tylko że bez wyciągania jak najhardszego worku i jak najhardszego playu. Czyli rozumiem ją jako te właśnie, dla mnie te work hard to jest te moje 4 godziny dziennie, a play hard to jest raczej planszówka w weekend, czy książka, czy wyjazd gdzieś na łono natury, albo zabawa sportem, a nie pakiet nadgodziny i dostawy metamfetaminy. I też jeden disclaimer, który jest dla mnie ważny, z kolei inna popularna fraza z pracą w tle, czyli work smart, not hard. Pod tym też bym się nie podpisał, czy może nie tyle pod tym, co pod konotacją, która związała się z tym zwrotem, bo ja osobiście odnoszę wrażenie, że mocno przylgnęło to do łatki takiego YouTube'owego guru od zdobywania dochodu pasywnego różnymi sposobami i stało się to taką tezą na zasadzie usiąść, a pieniądze mają płynąć. A według mnie to należy postrzegać jako jak najbardziej właśnie tą tezę, żeby pracować mądrze, nie ciężko, ale dla mnie praca mądra to tak na dobrą sprawę będzie również praca ciężka, bo ta chociażby ten 4-dniowy tydzień pracy, no to jest coś, co wymaga większej intensywności, większej dyscypliny, większego skupienia, więc to jest jednocześnie praca i mądrzejsza, ale też trudniejsza. A tą ideę jako work hard, work smart, not hard, rozumiem jako po prostu wycinanie takich głupiego zacharowywania się, bo to też jest dla mnie bardzo ważne, że właściwie może powinienem to rzucić zdecydowanie wcześniej. Nie jest jakimkolwiek osiągnięciem pracowanie długo. Każdy z nas może jutro zacząć pracować dużo, długo, ale co innego pracowanie dużo i długo, a co innego pracowanie efektywnie i czym innym jest jakby praca dla idei pracy, a rentowność tej pracy. Mnie interesuje ta druga sfera zdecydowanie i dlatego nie uznaję za jakąkolwiek odznakę honoru, jakiś tam medal, tego, że ktoś mówi, że robi 10 czy 12 godzin. No, dla mnie to najczęściej będzie oznaczało, że ktoś po prostu jest na tyle niekompetentny, że ma słabo poukładany ten swój proces pracy. Tak jak mówię, najczęściej, bo oczywiście zdarzać się będą też dość regularnie ludzie, którzy po prostu są w stanie pracować, realnie pracować w tym smart worku przez 10 godzin, ale tu z kolei wracam do tego, że będę trzymał się twardo tezy, że to nie jest utrzymywalne w rozumieniu tym dekadowym. No i tutaj dochodzimy do tego, że na salony wjeżdża ten czterodniowy tydzień pracy. I ja postrzegam go w ten sposób. Jeżeli okaże się, że to narzędzie sprawi, że będę zarabiał tyle co obecnie albo trochę mniej i jednocześnie będę spędzał więcej czasu na innych niż praca rzeczach, które sprawiają mi satysfakcję, to pokażcie mi, gdzie mam podpisać. W założeniu, jedno z głównych założeń, jakby tak jak postrzegam to wejściowo, powiedzmy, efekty tego modelu, no to patrzę na to w ten sposób, że zarabiać mogę tyle samo, mając życie, które według mnie będzie lepsze. Więc to będę traktował jako sukces tego eksperymentu. Jeżeli za jakiś czas, działając w ten sposób, dojdę do wniosku, że na konto wpływa mi tyle samo, a nawet trochę mniej, ale suma summarum, ja sam przed sobą swoje życie uznałbym za lepsze, no to to jest coś, co sprawiło, że pomysł się sprawdził i wdrażam go na stałe. Przy czym no tutaj potrzebna będzie bieżąca taka na pewno kontrola, żeby to złapać. A takim bezpośrednim impulsem do tego, żeby w ogóle spróbować, no bo tak jak mówię, to od naprawdę wielu miesięcy ta kwestia krążyła mi po głowie. I dlaczego próbuję akurat teraz? Ano dlatego, że splotło mi się kilka wydarzeń, które sprawiło, że jest to dobry czas najzwyczajniej w świecie. Fundamentalna, podstawowa i właściwie no, ważąca najwięcej w tej układance jest okoliczność taka, iż szacowna córka kończy szczęśliwie przygodę przedszkolną, czas zasuwa niesamowicie, zacznie przygodę szkolną niedługo, no i zdecydowaliśmy, czyli żona podała rozwadze, ja nie śmiałbym kwestionować osądu żony, żeby zrobić jej dłuższe wakacje między przedszkolem a szkołą, no i siłą rzeczy wymaga to zorganizowania czasu, zajęcia się szacowną córką, i zapewnienia, żeby no, nie było to kilka tygodni patrzenia się w ścianę i czekania na 1 września. Ponadto przyjeżdża siostra szacownej córki do babci szacownej córki, szacownej teściowej, która jest no, niezastąpionym człowiekiem w naszym życiu, ponieważ na co dzień opiekuje się z kolei szacownym synem. W związku z tym rzeczony szacowny syn na tydzień traci codzienną opiekę kobiety, która życie nam ratując tą opieką się zajmuje. W związku z tym no, rozwiązanie było proste. Jeden dzień żony, jeden dzień mój. Dziadkowie zadeklarowali się, że wpadną całą ekipą właśnie do odwiedzić szacownego syna, więc kolejny dzień go podrzucamy w jedno miejsce i tak dalej, i tak dalej. No ale to stał się przyczynek dzięki dzieciom, żeby jak spróbować, to kiedy jak nie teraz, jeżeli jest wymuszony tak naprawdę okolicznościami ten jeden dzień wyjęty z tygodnia pracowniczego. I tutaj znowu taki trochę off-top, bo dla mnie to odpuszczenie jednego dnia pracy jest rzeczą ogromnie trudną. Przełamanie się psychiczne do tego, ponieważ postrzegam sytuację w taki sposób, że losy naszej kancelarii leżą w ogromnej części na barkach moich i są ogromnie powiązane z moją osobą. Jestem elementem, który ciężko wyciągnąć z tej układanki, oczekując, że ona dalej będzie działała. Także tutaj no, to był jeden z głównych tych takich blokujących ten koncept czterodniowego dnia pracy elementów. Jedna z głównych bolączek, którą musiałem przełamać. I w początkowej chwili, kiedy no, dotarło do mnie, że będzie to konieczne na te miesiące wakacyjne, to wycięcie jednego dnia pracy, żeby dzieci miały zapewnione jakieś w miarę sensowne spędzanie dni, to byłem mocno na nie i wiele mi pomogło właśnie przestawienie optyki z tego, że jest to jakiś tam problem i nagle się okaże, że firma się posypie bez mojej obecności. Przestawienie jej na myślenie o tym właśnie jako szansie na to, żeby stestować ten pomysł, który od dawna chodził mi po głowie i momentalnie praktycznie wyłączyło to stres z tym związany. Na chwilę obecną mogę powiedzieć z czystym spokojem, że koncepcja i podejście do tego eksperymentu już nie wiąże się dla mnie ze stresem. To jedyne, co mi pozostało, to ciekawość, co z tego wyjdzie. I jeżeli chodzi o takie mniejsze rzeczy, które skłoniły mnie do odpalenia tego eksperymentu, no to pierwszą z nich była taka, zbiegła się ta właśnie perspektywa tygodnia opieki nad synem z moim dość intensywnym tygodniem, bo w poniedziałek spędziłem dzień praktycznie cały na rozprawie przed Sądem Okręgowym w Łodzi. We wtorek z kolei również parę godzin na wymagającym spotkaniu dotyczącym istotnej dla nas i dla klienta, z którym współpracujemy, sprawy. W środę z kolei znowu w innym jeszcze mieście, w wtorek spędzałem w Warszawie, w innym jeszcze mieście, spotkanie już na placu budowy, no, dotyczące bardzo istotnych z perspektywy prowadzenia inwestycji spraw. I w czwartek, kiedy de facto po raz pierwszy zajechałem do biura, to już, szczerze mówiąc, leciałem na oparach. I w czwartek zdołałem jeszcze zrobić rzeczy trochę swoje, powiedzmy, czyli takie, w których to ja mam główny wkład merytoryczny. I tam już, no cóż, termin wymagał tego, żeby rzeczy te zrobić, ale gdyby tego terminu nie było, to nie mam wątpliwości nawet, że nie brałbym się za nie. No ale już czwartek właśnie odbił się takim, już te opary nawet zaczęły się kończyć. No i w piątek zostały mi właściwie do zrobienia rzeczy również merytoryczne, ale to już były takie, które nazwałbym bardziej monitorowane przeze mnie już na finiszu, na wyjściu, gdzie wkład merytoryczny pracy został zrobiony przez członków zespołu kancelarii. Ja to tylko jakby zatwierdzałem, wypychałem. I po tych dwóch rzeczach, no to właściwie już wziąłem na wstrzymanie i zająłem się rzeczami szeroko nazywając marketingowo social mediowymi, bo wiedziałem, że wiele i czułem, że wiele nie ugram. I to też jakby był kolejny taki aspekt, który w praktyce w dobrym momencie pokazał mi, że no, te założenia, które gdzieś tam po głowie mi chodzą, co do nieutrzymywalności w moim przypadku, nie jestem po prostu kompetentny, żeby działać tak na dłuższą metę. To był dobry moment, żeby to się zadziało i potwierdziło słuszność tego testu 4-dniowego, poniekąd przymusowego. I rzeczą inną, którą obserwowałem od dłuższego czasu i która no, też się przewijała, było to ten weekendowy wypoczynek. I jak de facto on w moim wypadku wyglądał, bo ja miałem już refleksję taką, parę razy zaobserwowałem, że właściwie dniem wypoczynku jest dla mnie niedziela. To jest taki dzień, kiedy czuję się, że to jest rzeczywiście ten moment, kiedy wchodzę na wolniejsze obroty i czuję, jak czas płynie przyjemnie i niezbyt szybko, bo po takich właśnie tygodniowych sprintach to sobota, ten pierwszy dzień jakby wypoczynku, był jeszcze takim dniem, gdzie czułem się wyhamowujące dopiero, powiedzmy. Jeszcze ten kortyzol gdzieś tam szalał i miałem tendencję do zachowań diwy, która nie spotkała, która nie znalazła w swojej garderobie zamówionej przekąski. A dla porównania z kolei rzuciło mi się to w oczy najbardziej i najbardziej sobie to uświadomiłem, kiedy któregoś razu miałem właśnie długi weekend z jakiegoś tam względu i okazało się, że wtedy się zorientowałem dopiero, że ten jeden dzień znowu, pierwszy dzień weekendu, to był taki wyciszający i 2 dni wtedy to był odpoczynek, przy czym wtedy ta niedziela była naprawdę mega przyjemnym, mega spokojnym dniem, gdzie czułem się jak ta tybetańska tafla gładkiego jeziora. No i ta kumulacja doprowadziła do tego, że powiedziałem sobie: okej, startujemy. No i teraz czas na to, na taki stan wejścia, czyli jakie są moje obawy, jakie ryzyka dostrzegam, gdzie widzę szanse, jakie mam założenia i co już teraz widzę jako potrzebne do wykonania, żeby ten eksperyment w ogóle wdrożyć. Przede wszystkim na starcie pomyślałem o tym, czy specyfika tego, jak działa nasza kancelaria, w ogóle pozwala na wdrożenie tego programu, ponieważ ta spółka, o której mówiłem z Nowej Zelandii, Perpetual Guardian, opublikowała taki szeroki, bo niemal 50-stronicowy PDF, w którym opisuje właśnie, jak wyglądał ten proces wchodzenia w ten model u nich. Link wrzucę do tego PDF-u, do opisu odcinka. I tam jedną z takich uwag, z którą się zgodziłem jak najbardziej, było to, że nie do wszystkich firm to będzie pasowało. I zgodziłem się, chociaż im dłużej myślałem, to stwierdzałem, że pewnie, że summa summarum da się to zrobić w każdej, ale nie wszystkim ludziom będzie to pasowało, więc tak rozumiem właśnie to stwierdzenie, że nie każdemu będzie pasowała ta praca, o czym za chwilę powiem, jak na to patrzę. I tutaj patrząc na naszą specyfikę, doszedłem do wniosku, że okej, u nas na wejście nie ma takiego jakby wyraźnego czerwonego światła, które sprawiłoby, że to nie da się tego zrobić, ponieważ no, jesteśmy kancelarią prawną, współpracującą i obsługującą branżę budowlaną. Działamy przy kontraktach, działamy przed kontraktami, w trakcie ich pozyskiwania, czy to są zamówienia publiczne, czy to są, jest kontraktowanie na inwestycjach prywatnych. Prowadzimy też spory, pilotujemy roszczenia w ciągu samej realizacji, spotykamy się w sądzie. I biorąc wszystkie te rzeczy pod uwagę, mamy ten komfort, że jako kancelaria wyspecjalizowana jesteśmy najczęściej zatrudnieni, występujemy najczęściej w roli takiego konsultanta zewnętrznego do problemu, który jest po prostu z perspektywy firmy, bo lwia część naszej działalności to współpraca z wykonawcami budowlanymi. To jest problem, który z perspektywy firmy jest już na tyle istotny, żeby poszukać bardziej niszowej pomocy niż wewnętrznego prawnika, czy prawnika, który zajmuje się jakby wszystkimi innymi kwestiami. I w swojej pracy, z uwagi na tą specyfikę, ja myśląc o sobie przede wszystkim, bo jeżeli u mnie to się nie uda, to jakby jeżeli ja nie będę w stanie wbić się w te realia, to i nie ma co liczyć na to, że będzie to do utrzymania w firmie. Nie mamy, tak na dobrą sprawę, nie bazujemy na jakichś tam stałych współpracach. Stałe współprace w naszym przypadku, no to właściwie jest takie pilotowanie prawne konkretnej inwestycji, czyli legal project management, można nazwać to eufemistycznie, ładnie i korporacyjnie brzmiąco. Wiąże się to z tym, że nie mamy jakichś stałych dyżurów, czy też nie mamy takiego modelu pracy, gdzie musimy być dostępni na każde podniesienie ręki, telefon i tak dalej, i tak dalej. To raz. Dwa, bardzo cenię sobie to, że współpracujemy z ludźmi, z którymi współpracować chcemy, którzy szacunek do jakby do nas jako do współpracowników. Na dobrą sprawę myśląc teraz na szybko, trudno znaleźć mi jakieś jednoznaczne wyjaśnienie, skąd to akurat się bierze, no ale nie mamy takiej współpracy, gdzie czulibyśmy się jako taki gość, który stoi gdzieś tam w kącie przy biurku i ma na skinienie podskoczyć i powiedzieć, jak rozwiązać problem prawny. Nie mamy też jakby takich stałych potrzeb dyżurowych, tak to nazwijmy, nie? Dyżurów w siedzibach klientów nie pełnimy takich jakichś stałych, cyklicznych obecności, które by kolidowały powiedzmy z tym, że nagle mamy jeden dzień mniej. Jak najbardziej na placach budowy, na chociażby tak jak mówiłem w poprzedniej części, na tych naradach koordynacyjnych bywamy, spotkania też mamy, no ale to są jednak rzeczy, które ja odbieram jako do poukładania, takie, które nie przeszkadzają w tym, żeby wyłączyć poszczególnych członków zespołu na jeden dzień w tygodniu. I to, co jest istotne dla prawników, pewnie również to sprawy sądowe. I tutaj z kolei też mamy o tyle czystą sytuację, że z uwagi na to, że tak jak mówiłem, no jesteśmy bardziej, nasz profil działalności to jest właśnie ten zadaniowiec taki najmowany do trudniejszych rzeczy, to angażowani jesteśmy w spory większe i nie jesteśmy zakopani jakimiś tam dziesiątkami spraw w sądzie rejonowym za kilka czy kilkanaście tysięcy złotych, co też no, powoduje siłą rzeczy, że tych terminów rozpraw jest nie to, że mamy wypełnione nimi kalendarze i musimy być i mamy trudność, no bo jak można wziąć czterodniowy tydzień pracy, jak mogą mi wpaść w jeden dzień, w jednym tygodniu pięć terminów rozpraw. Tego ryzyka też nie ma i szczerze mówiąc, patrząc na nasz model biznesowy, to najzwyczajniej go nie będzie. A też jest teraz minimalizowane przez to, że przechodzimy w, nie tyle my przechodzimy, co wymiar sprawiedliwości przechodzi w rozprawianie online, więc to też ułatwia życie. Czyli specyfika naszej pracy na wejście to nie jest blokada przed próbą, przed podjęciem tego eksperymentu. Drugą bardzo, bardzo, bardzo ważną rzeczą, którą chciałbym podkreślić, jeżeli rozważasz wejście w to, moje podejście do tego, ponieważ pomysł jest mój, a jeżeli pomysł pochodzi od kogoś, to ten, że ktoś ma tendencje takie do bronienia jego zasadności i im więcej słyszy feedbacku jakiegoś na nie, tym bardziej okupywania się w pozycji, że to jest dobry pomysł, to jest dobra konstrukcja, to jest dobra perspektywa i będziemy jej się stosowali. Nie. Patrzę na to w ten sposób, że to jest tylko i wyłącznie eksperyment. Nie jestem emocjonalnie przywiązany do jego efektów. Jedyna rzecz, podchodzę do niego nie trzymając kciuki za jego powodzenie, ale z taką ciekawością, czy to rzeczywiście się sprawdzi. Jeżeli się sprawdzi, biorę to z szeroko otwartymi ramionami. Jeżeli się nie sprawdzi, to w momencie, w którym zaobserwujemy, że to nie działa, to zostanie to rozwiązanie wyrugowane bez żadnego sentymentu, smutku i jakiegoś tam emocjonalnego balastu z tego tytułu. I to wydaje mi się rozsądne bardzo podejście o tyle, że nie zaciemnia obrazu jakby swoim uporem utrzymania pomysłu, nie będę pchał czegoś, co de facto nie sprawdzi się tak, jak zakładałem, że sprawdzić by się mogło. I rzecz inna, bardzo ważna, bo każdy, kto trafi na taką koncepcję, otworzy mu się zaraz szereg wątpliwości, mniej bądź bardziej szczegółowych, co do tego, czy może się udać, czy może nawet nie tyle wątpliwości, co nazywając rzeczy po imieniu przeszkód, przez które zakładać można, że się nie uda. I ja oczywiście te wątpliwości też mam. Kiedy rozmawiałem na ten temat z Anetą, wspólniczką łamane przez żoną i zarzuciłem, że słuchaj, chciałbym, żebyśmy spróbowali, czy co ty na to, czy wyrażasz na to zgodę, jej też zapaliły się światełka, bo wydaje mi się, że ona jest bardziej sceptyczna ode mnie w podejściu do tego pomysłu. Kiedy wrzuciłem to takie no, już na ogólne forum nasze, to też padły wątpliwości. I rzucanie tych wątpliwości jest potrzebne, konieczne. Dlatego ja sam sobie jakby odnotowywałem te wszystkie punkty, które mnie przychodziły do głowy, które były wskazywane. Tutaj chociażby ze strony pana Szymona, aplikanta, padło bardzo trafna uwaga, którą również sam zauważyłem, że no, jak mówić o czterodniowym tygodniu pracy w przypadku aplikantów, jeżeli mają szkolenie. I mówiąc zupełnie otwarcie, to nie jest wątek, który jakkolwiek jeszcze rozstrzygnąłem, bo najzwyczajniej w świecie na chwilę obecną nie mam takiego jednoznacznego pomysłu na to. Mam jeden, ale to z żoną, łamane przez wspólniczką, ustalić musimy, czy ona też widzi taką realizację. Ale w przypadku aplikantów, no to wakacje są tym dobrym miejscem do testowania tego, że szkolenia nie ma, więc i tak jest dyspozycja jakby 5 dni pracy, więc możemy sobie pozwolić na to, żeby w tym czasie kilku tygodni sprawdzić w ogóle, czy warto kombinować dalej. Jeżeli chodzi o te przeszkody właśnie, to co chciałem podkreślić, one są, ale nie traktujmy tego wszystkiego jako ok, to skoro widzę już teraz 5, 10, 15, 20 problemów, no to znak, że nie warto angażować czasu. Warto, według mnie. Ja podchodzę do tego w ten sposób, że punkt po punkcie po prostu zweryfikujemy te przeszkody, sprawdzimy je w praktyce, dojdą te, które wyjdą w praktyce i których nie przewidujemy, bo to jest jakby oczywista oczywistość, że pójdzie to w tym kierunku i będziemy traktować je, ja będę je traktował jako wątki do oceny, wyzwania do rozstrzygnięcia, ale nie jako pula, taka pakiet startowy na nie, która w ogóle sprawia, że nie warto nawet testować tego rozwiązania. Inna rzecz, która pozwala nam w ogóle mówić o tym rozwiązaniu, to nie czarując i nie nazywając się wielką kancelarią, są nas cztery osoby raptem. To jest bardzo proste do ułożenia w tak mikro zespole, bo to jest praktycznie mały zespół, a nie jakaś wielka firma. Tym bardziej, że jest to o tyle łatwe, że połowa tego zespołu to ja i żona, więc mamy tutaj duże pola do optymalizacji między sobą i łatwiej jest na pewno dogadać się z kimś tak bliskim niż, tak przynajmniej oceniam sytuację, i bardziej elastycznie możemy do siebie podchodzić i bardziej między sobą modulować praktykę działania tego pomysłu niż tak powiedzmy czysto biznesowo osoby ze sobą związane. To ułożenie, o którym myślę w praktyce na starcie, to jest jedna osoba, jeden dzień. Jeżeli chodzi o najlepsze dni, to układając je w hierarchii, tak na wejście, wydaje mi się, że najlepszym jest piątek, no bo siłą rzeczy wychodzi każdorazowo długi weekend. Na drugim miejscu będzie poniedziałek, bo wychodzi mniej typowy długi weekend, czyli mamy ten zachowaną ciągłość trzech dni. Na trzecim miejscu wrzuciłem środę, bo tutaj miałem taką wątpliwość. Ja ją intuicyjnie wrzuciłem jako ten brązowy medal na podium, bo myślałem o tym w ten sposób, że dobra, to będą dwa dni intensywnej pracy, dzień przerwy, który pozwoli złapać oddech, zająć się czymś i dociągnąć mocno te kolejne dwa dni. I to jest z kolei, znowu kojarzy mi się to sportowo, jeżeli borykacie się jakimś treningiem, powiedzmy, i biegniesz dwa, jesteś biegaczem i biegniesz dwa odcinki, po czym masz dłuższą przerwę i znowu dwa odcinki już na krótszych przerwach, no to sprawia, że ten całość tego ciężaru jest bardziej znośna. To, czego się obawiałem, że będzie to takie rozwiązanie de facto z większymi minusami niż z plusami, to czy może inaczej, chodziło mi po głowie, czy to nie będzie tak, że wybijam się z rytmu, właściwie nie idę do tej pracy w środę, ale mam z tyłu głowy, że zaraz pójdę i stres wynikający z tego, co mnie czeka, przykrywa korzyści tego, że mam wolny dzień, i to właściwie jest bardziej, ten jeden dzień jest bardziej stresogenny niż wypoczynkogenny. No ale tutaj ten, znowu wracając do tej nowozelandzkiej firmy Perpetual Guardian, oni swoją tą robotę, swoją próbę zrobili o tyle wartościową i dlatego tak często o niej mówię i do niej wracam, jest wątek taki, że oni zaprosili do współpracy akademików. Tam byli ludzie z lokalnych uniwersytetów. Między innymi był specjalista, który jakby monitorował sensowność tego ich pomysłu, tej próby od HR-u, od zarządzania ludźmi, i ten specjalista, znaczy każdy z tych specjalistów, który był wdrożony w tą ścieżkę, w ten eksperyment, dokonywał badań z pomiarów z perspektywy swojej specjalizacji. I akurat to właśnie ten specjalista też zauważył ten problem, czy ta środa, czy ten jeden dzień, czy to będzie wtorek, środa, czy czwartek, on też akurat kupił się na środzie, będzie sensowna. I w badaniach w tej firmie okazało się, że jak najbardziej tak, że też dostrzegał te obawy jakby rozbicia, ale one jednak nie przełożyły się z negatywnym wydźwiękiem, dlatego utrzymałem się, utwierdziłem w przekonaniu, że ta środa na brązowy medal zasługuje. Na czwartym miejscu, jeżeli chodzi o sensowność dni, wrzuciłem czwartek, myśląc o tym w ten sposób, że po trzech dniach takiego intensywnego sprintu bierzemy oddech, a na piątek zostaje nam już jakby finalizacja i wypchnięcie tematów i zdążymy jeszcze powyrzucać sporo rzeczy. Klienci będą zadowoleni, bo dostaną jakby w zamkniętym tygodniu jakieś tam elementy, a ja będę zadowolony, bo będę kończył tydzień z takim, wykreślając poszczególne zadania, jeszcze takie przyjemne odczucia, kiedy coś zostało wykonane. Ostatni jest wtorek, bo umówmy się, ciężko znaleźć coś, co przemawia za tym, że wtorek w tym układzie jest dobrym dniem. Myśląc o tych dniach, znowu o praktyce, ponieważ jest nas czwórka, to na siebie wezmę Zapewne, oj, za dużo E zdecydowanie rzuciłem w te trzy wyrazy. Na siebie wezmę czwartek, bo jest on mało wygodny, a ktoś z czwórki wziąć go musi. Także jako pomysłodawca no, będę miał go na sobie. W pierwszym odruchu, szczerze mówiąc, nie mam nic przeciwko i nie czuję się przez to pokrzywdzone. Innym założeniem, który mi towarzyszy, to to, żeby to były dni stałe, a nie rotujące. Raz, że to jest bardziej stabilne, łatwiejsze w praktyce i nie pogubimy się w tym i nie będzie niesnasek na tle tego, kto ma mieć wolne. Przez to też te dni realniejsze jest, że będą utrzymane. Że nie będzie sytuacji, dobra, to ja wezmę w tym tygodniu, generalnie mam poniedziałek, ale nie mogę, więc wezmę środę, to ty weź poniedziałek, a ja w środę się dowiem w ogóle, że jednak nie mogę, bo coś tam, no dobra, no to w tym tygodniu przepadło, to może następnym razem. I to według mnie zmniejsza szanse na to, żeby zadziałało. No tutaj też może rzucę taki ogólny komentarz w tym dokumencie Perpetual Guardian. O ile padło dużo rzeczy, z którymi się zgadzam, z jedną się nie zgadzam. Tam wskazuje się, żeby uprzedzić pracowników, że nie zawsze może się udać zachować te zasady. I według mnie w takim układzie nie ma to sensu. Bo znowu, patrząc na prawników jako ludzi, którzy raczej są skłonni do przeambicjonowania i przepracowania niż niedopracowania i nie do ambicji, to skończy się tym, że według mnie zbyt duże ryzyko jest, że ten pomysł popłynie. Czyli tutaj akurat złapałbym to sztywno. O ile do ruchomości dni jestem na nie, ale wydaje mi się, że trzeba mieć tu elastyczne podejście i jest miejsce na wyjątki, to jeżeli chodzi o to, żeby w ogóle czasami będziemy rezygnowali, to według mnie nie warto w takim układzie ładować się w ten pomysł. Jedną z najistotniejszych rzeczy, która przychodzi mi do głowy, jest to, że może się okazać, że to nie jest model dla każdego w firmie, że model sam w sobie jest ok, sprawdza się i powiedzmy w mojej firmie trzy osoby się w tym odnajdują, jedna chronicznie zgłasza, że ma z tym problem. Czy na większej organizacji mamy dużą firmę, gdzie jest zatrudnionych kilkadziesiąt powiedzmy osób, niech to będzie większa kancelaria na kilkadziesiąt osób, gdzie na polskie realia to jest już spora kancelaria i tam jakiś 5% powiedzmy ekipy twierdzi, że no to się nie sprawdza, to jest złe. No to okazuje się, że po prostu to nie jest, działanie same w sobie nie jest złe, ono nie pasuje do tych osób. Więc jeżeli utrzymujemy, że to działanie jest sensowne, w takim razie to trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i po prostu stwierdzić, że część zespołu nie chce, jakby nie, to nie jest ich model pracy. To nie jest jakiś przytyk, to nie jest nic złego, ale to oznacza tylko tyle, że bez jakiejś złej zarzucania, złej woli i tak dalej, trzeba powiedzieć sobie, że no niestety nie będziemy mogli pracować razem, no bo pracujemy w ten sposób i zarówno dla ciebie, drogi pracowniku, jak i dla mnie jako pracodawcy będzie lepiej, jeżeli pójdziesz do pracodawcy, który gwarantuje ten jakby typowy pięciodniowy reżim pracy. Jest jeden z ważnych takich przejawów komunikacji, która jest bardzo mocno podkreślana przez osoby, które piszą o wprowadzaniu tej koncepcji, że ona musi być stała, mocna i otwarta. I z tym też się w pełni zgadzam. Rzeczy, które sobie odnotowałem właśnie z różnych publikacji, no to jest przede wszystkim dużo swobody w stworzeniu własnych narzędzi przez każdego, dzięki którym ma to działać, dzięki którym te 4 dni mają zadziałać. Bo ile zgadzamy się co do ogólniku, że będziemy w ten sposób działać, to praktycznie we wszelkich eksperymentach w tym zakresie 4-dniowego tygodnia pracy, kiedy próbowano prowadzić ten model wertykalnie z góry na dół, czyli kierownictwo wskazuje, jak działamy, to było pole do po prostu trybów zgrzytających i działało to w momencie, kiedy szło wertykalnie, ale z dołu na górę. Czyli każdy wyłapywał swoją paczkę narzędzi, tworzył swoje rozwiązania, które pozwalają na to, żeby ta efektywność 5-dniowa była utrzymana w 4 dniach. I były one różnorakie, ale wpisywały się jakby w jeden cel. I też jest potrzeba jakby komunikowania wprost tych działań, żeby można było wyłapać ewentualne trudności w działaniu. I czy nie pomysły jednej osoby, powiedzmy jednego członka zespołu, na to, żeby mieć te 4 dni, nie sprawiają tego, że on rzeczywiście ma 4 dni, ale gdzieś to jednak zgrzyta z funkcjonowaniem firmy jako całości. Także tutaj potrzeba jest dużo rozmowy regularnej, żeby to wyłapać. I to też rzecz, którą ja widzę w ten sposób, że na tym etapie testowym po prostu raz w tygodniu kilkanaście minut będziemy poświęcali na to, żeby przegadać uwagi, sugestie, bolączki i uśmiechy. I też, jeżeli chodzi o jasną komunikację, to, co musi być jasno zakomunikowane, to jest, że to nie jest żaden prezent. To nie jest tak, że jesteśmy fajni, jesteśmy fajnym pracodawcą, jesteśmy fajną firmą, będziemy działać fajnie i pokażemy się później na Instagramie w nasz wolny dzień, czy na innej społecznościówce, czy napiszemy sobie gdzieś tam na stronie, czy pochwalimy się tu wdzie i ówdzie. To jest kwestia transakcyjna. Warunkiem, dla której, jeżeli ma to zostać utrzymane, to muszą być utrzymane standardy z tych 5 dni w 4 dniach. Jeżeli to się nie uda, jeżeli nie działa tutaj ta produktywność, to najzwyczajniej w świecie to rozwiązanie nie działa, wracamy do poprzedniego trybu. I tutaj znowu może się okazać właśnie, że nie każdemu to leży, bo wymaga jednak takiego pochylenia głowy i pracy w intensywny sposób w 4 dniach i jest mniej czasu na takie swobodne odchylenie się od biurka, powiedzmy sobie, rzucenie tutaj rozmowy, podejście tutaj, załatwienie tego, pogrzebanie tam. Ja sam troszkę minimalizuję w głowie ten problem, bo ja sam pracuję właśnie w ten sposób, kierując się tą metodologią pracy głębokiej i przekładając ją w to, że pracuję po prostu w 30-minutowych odcinkach, których robię 8 w ciągu dnia i wychodzą mi z tego 4 godziny, ale o szczegółach, tak jak mówię, w innym podcaście, Prawnik w pracy, odcinek 4. Ale tutaj ta komunikacja też powinna być jasna, że oczekuje się od was i w praktyce będzie to oznaczało, że ta intensywność zapewne jest potencjał, żeby była wyższa po prostu niż, szczególnie właśnie co do pracowników, bo tak jak mówiłem, dla mnie oczywiste jest, że ja pracuję i powinienem i obowiązkiem moim jest pracować najintensywniej w tej firmie, bo ona jest moja, a dla pracownika w kancelarii czy w innej firmie może to oznaczać, że przez te 4 dni będzie musiał podnieść intensywność swoich dotychczasowych działań. No i kolejny element, jeżeli chodzi właśnie o tą komunikację wewnątrz zespołu, to jest takie bieżące monitorowanie i iteracyjne podejście, czyli widzimy, co działa, co nie działa, wycinamy, docinamy. Bardzo ważne jest też zbieranie danych jakby, bo tutaj na etapie takiego eksperymentu konieczne będzie monitorowanie z dużą uważnością tej efektywności. Czyli obieramy według jakich kryteriów ją weryfikujemy. No i tutaj to będzie tak naprawdę sfera moich obowiązków dodatkowych, żeby czuwać nad tym, co w prawie piszczy. I tutaj znowu taką korzyść z boku widzę, właśnie jeżeli chodzi o to wychylenie się z okopów. Te weryfikowanie efektywności, rentowności pracy to jest coś, co gdzieś tam zawsze chodzi po głowie, wraca, no ale dobra, to innym razem, bo teraz czeka mnie sprawa klienta tego i tego i tak dalej, i tak dalej. I mam w końcu przymus, żeby zająć się na poważnie oceną, na ile rentowny jestem ja, na ile rentowna jest moja firma i na ile pracujemy, a na ile rzeczywiście zarabiamy. I rzecz kolejna, jeżeli chodzi o główną sferę, chyba głównych takich wątpliwości każdej firmy, ale będę mówił z perspektywy kancelarii. Klienci. Przecież wszyscy pracują po 5 dni, a mój prawnik nagle 4 i nie jest dostępny. To, co jest podstawą, oczywistą, ale wskazywaną też właśnie w opracowaniach, to jest uprzedzenie, że jest ten model i dana osoba nie będzie w dniu X dostępna. Tak, żeby nie było to zaskoczeniem, żeby było to przekomunikowane. Stałym klientom, znaczy siłą rzeczy, tak jak znowu patrząc na siebie, to tym firmom, z którymi chociażby właśnie prowadzimy tę prawną stałą obsługę kontraktów, ten legal project management, bo klientom takim wpadkowym, którzy dopiero się odzywają, to do siłą rzeczy będzie się nie tyle komunikowało, co wskazywało w praktyce termin realizacji zlecenia, który będzie uwzględniał to, że mnie chociażby nie ma jeden dzień, więc trzeba założyć, że to wszystko będzie toczyło się jeden dzień dłużej. I rzecz i na to wskazanie alternatywnego adresata do przekazywania wątpliwości, czyli żeby była osoba, skrzynka mailowa, z którą zawsze można się odezwać, żeby wrzucić coś w ogóle, żeby nie było takiego zupełnego odbicia się od ściany i konieczności pozostania w zawieszeniu na 24 godziny. No i dochodzimy do kluczowej wątpliwości, jeżeli chodzi o klientów. Czy ich nie stracimy? Bo to rzecz, która nawet gdzieś tam w komentarzu w jednym z, chyba na Facebooku, na fanpage'u Prawnik na Budowie się przewinęła, kiedy wrzuciłem informację, że planuję to rozwiązanie. No i w związku z tym jest kwestia, to co z tymi klientami. Ja tutaj czuję się dość swobodnie z uwagi na to, że nazywając rzeczy po imieniu, jeżeli ten eksperyment ma zadziałać i utrzymamy się na obecnym albo na nieco niższym poziomie zarobków jako firma, to nie będzie mnie bolało, powiedzmy, że nie nawiążemy współpracy z kimś. I to mówiąc zupełnie otwarcie, to nie jest kwestia tego, że jesteśmy tak super i niesamowici, zarabiamy tak ogromne pieniądze, że to mogę sobie jednej po prostu więcej sterty 10-tysięcznych zwitków, banknotów nie ułożyć. To kwestia jest bardziej tego, że moje podejście do zarabiania jest takie, że mam, jak długo poziom pieniędzy, który osiągam, pozwala mi na życie, które uznaję za wygodne, jest w porządku, to jest osiągnięty poziom, której pracy wystarczy mojej w życiu. I ten poziom na chwilę obecną pozwala właśnie na taki bufor. Także stąd bierze się troszkę takie moje podejście, ale też niezależnie od tego, rzecz, której nauczyłem się w tych latach prowadzenia firmy, to jest to, że nie muszę wcale sprzedać każdemu. I niesprzedanie usługi jest często najlepszą decyzją, którą mogę podjąć, najsensowniejszą decyzją biznesową co do danej transakcji. I jeżeli chodzi o tą wątpliwość z klientami, ona się sprowadza do tego, że problemem jest to, że jeden dzień de facto jestem niedostępny. Czyli coś nie zadzieje się tego samego dnia, kiedy zostanie mi to zgłoszone. I znowu wraca tu specyfika naszej pracy, bo my nie mamy właściwie takich tematów, nie mamy takich sytuacji, myśląc o tym nie byłem sobie w stanie przypomnieć, gdzie rzeczywiście była taka sytuacja, że coś musiało się zadziać w ten sam dzień. I mówiąc to, mam na myśli, że musiało, czyli nie, że chcę, czy że wolałbym, ale że musiało, bo jeżeli nie, to zawali się świat. I z tej perspektywy, jak myślałem o tym, jacy klienci mówią o tym, że musi to być dzień, jakby dostępny dzień w dzień, to tak, mamy kilka grup. Pierwsza to jest taka, że zgłaszam od razu problem, więc chciałbym mieć to od ręki wyklarowane. I to jest coś, co ja osobiście szanuję i mam empatię do tego i sympatię, dlatego że ja sam lubię zamknąć temat możliwie jakby szybko, czyli jedno poświęcenie uwagi, wątek jest zamknięty całościowo. Ale czym innym jest jakby ta potrzeba bardzo pożądana, ale czym innym rzeczywista konieczność, żeby tak się zadziało, bo stawiam tezę, że w takich przypadkach nic złego się nie zadzieje, jeżeli ta odpowiedź przyjdzie z pewnym przesunięciem czasowym. Druga grupa to zgłaszam, żądam, dostaję. A po 3 tygodniach kontaktuję się, żeby odświeżyć temat, bo właśnie do niego siadamy. No i pokiwaj ze zrozumieniem głową, jeżeli jako usługodawca, konsultant, czy to prawniczy, czy jakikolwiek inny, miałaś taką sytuację, bo to zdarza się również regularnie, no i jest bardzo irytujące. Dla mnie osobiście jest to przejaw, troszkę braku szacunku. To nie jest z moich obserwacji, z moich doświadczeń, to nie jest za bardzo przejaw złej woli, że okej, to dodam ci pracę, a sam nic z tym nie zrobię. Tylko najczęściej jest to sytuacja taka, że okej, to jest ważne, ale później w zalewie innych ważności mi gdzieś tam znika i się pojawia znowu po jakimś czasie. Niemniej ten brak szacunku według mnie tutaj jest, bo jeżeli stawia mi ktoś temat sprawy jako temat życia i śmierci do zrobienia na natychmiast, a de facto tak nie jest, to nie jest według mnie uczciwe podejście. Rzecz trzecia to te według mnie niezbyt częste sytuacje, kiedy rzeczywiście jest ta konieczność reakcji natychmiast. Czyli trzeba coś zrobić, bo chociażby jutro upływa termin na złożenie środka zaskarżenia, czyli powiedzmy sprzeciwu od nakazu zapłaty, czyli przyszedł papier z sądu, że trzeba płacić, trzeba coś z tym zrobić. Czy też upływa termin na podjęcie jakiegoś działania przed KIO, no bo tutaj te terminy są mocno, mocno krótsze. I teraz tak, ta rzeczywistość jest, tutaj takie konieczność działania jest rzeczywista. Ale tak, zacznijmy od pierwszego. Na ile w ogóle realne jest, że ja będę w stanie pomóc? Bo jeżeli dostaję o 16 telefon z informacją, że ojejku, ojejku, odkopaliśmy, jest problem, to najzwyczajniej w świecie, biorąc pod uwagę rygory chociażby postępowania gospodarczego, czyli to, jak procesują się przedsiębiorcy między sobą, jeżeli mam złożyć odpowiedź na pozew, to z dużym prawdopodobieństwem nie będę w stanie zwyczajnie tego zrobić, żeby miało to jakkolwiek ręce i nogi. Rzecz inna to źródło tego problemu, bo to wynika po prostu z tego, że zawodzi coś po stronie klienta. Gdzieś to zostało przechomikowane, podtrzymane, bo nie ma uzasadnienia, żeby temat wyszedł na dzień, czy w dzień deadline'u, czy dzień przed deadline'em. No i to jest kwestia wpisywania się w rolę takiego wyciągacza cudzych deficytów. I tutaj oczywiście nie chodzi mi o to, żeby wyprzeć się pośladkami i powiedzieć, to nie mój problem, wyście to sknocili, wy sobie z tym radźcie, bo sytuacje są losowe i w życiu bywa różnie, najzwyczajniej w świecie no, mogło dojść do tego, że ktoś przez niedopatrzenie czegoś tam nie zwrócił uwagi. I znowu, sytuacje losowe, sytuacje wypadkowe, trzeba mieć do tego empatię i to rozumieć. Bardziej problematyczna jest kwestia, jeżeli jest powtarzalność pewna tego, taka nerwowa współpraca, gdzie wychodzą tematy wrzucane, że są potrzebne na teraz, są potrzebne natychmiast. Mniej skrajnym przypadkiem z naszej praktyki chociażby są negocjowanie kontraktów i wrzucanie nam 40-stronicowego dokumentu z dodatkowymi 30 stronami różnych załączników z informacją, że no jesteśmy już na finiszu i musimy jutro przekazać. To swoją drogą będzie często ta pierwsza grupa, czyli że musimy, nie oznacza, że musimy, ale przydałoby się, no ale też często jest tak, że po prostu to gdzieś tam zostało przechomikowane i gdyby trafiło do nas odpowiednio wcześniej, to z dużym komfortem moglibyśmy wprowadzić odpowiednie zmiany, przejrzeć ten kontrakt i wyprasować go tak, żeby był sensowniejszy z perspektywy naszego klienta. I no, odpowiedź na pytanie, czy ja rzeczywiście chcę być zawsze tym, na którego z pracy skupiają się skutki tych defektów organizacyjnych, to w moim przypadku jest jasne nie. Znowu, no musimy mówić o sytuacji komfortowej na tyle, że możesz sobie pozwolić na to, żeby z kimś nie współpracować, ale ja w tych sytuacjach zdecydowanie wolę sobie na to pozwolić i nie wprowadzać się w kolejne, powiedzmy, zarwane weekendy czy zarwane wieczory na to, żeby takie tematy wyprowadzać. Sam fakt jakby podejścia takiego, no to inną rzeczą, o której pomyślałem z tym czterodniowym pracowaniem w tygodniu, no to ja to troszkę traktuję jako kolejną sferę niszowania się, a jestem ogromnym fanem jakby działania w niszy, specjalizacji i tak dalej, bo to też jest taki element wyróżniający poniekąd, który nie twierdząc, czy wyróżniający in plus, in minus, tutaj oceny będą jakby w każdej indywidualnej gestii, ale bezspornie to jest coś innego niż pracuje lwia część firm. I tak jak każdy przypadek takiego pola rozróżnienia, on może prowadzić do tego, że znajdą się osoby, które stwierdzą, że to nie jest ktoś dla mnie. I tutaj, szczerze mówiąc, może inaczej, to jest jedna pula osób, a druga to są te, które stwierdzą, że ciekawe, to w sumie byśmy się dogadali. I tutaj nie ukrywam, że wydaje mi się, że jest potencjał, że ta pierwsza grupa będzie zdecydowanie szersza, ale znowu, mnie w niszowaniu wytracanie szerszej grupy wcale nie boli nijak i wierzę w pozostawaniu przy współpracy z tą węższą grupą, która dostrzega jakby całą ideę stojącą za tą zmianą na czterodniowy tydzień pracy i stwierdza, że słuchajcie, rozumiemy, szanujemy i to w sumie ma sens to, co robicie. I tym bardziej, że jeżeli ideą jest zwiększenie wydajności pracy, no to w ostatecznym rozrachunku mówimy o czymś z korzyścią dla klienta. Trzy jeszcze takie wątpliwości sobie odnotowałem tu na start. O pierwszej już właściwie mówiłem, czyli czy ten stres związany z większą intensywnością tym, że może sobie nie poradzimy, tym, że okej, to jest przerwa jeden dzień, zaraz znowu do pracy, albo ojejku, mamy przerwę, nie tak jak wszyscy inni, ojejku, to jest coś nowego, czy on nie przykryje korzyści tego rozwiązania. No tutaj czas pokaże, zobaczę jak to zadziała w naszym przypadku i tutaj to, co rzuca mi się w oczy jako potrzebne, to ta komunikacja i badanie tego stałe i jasne mówienie, czy czujesz się z tym w porządku, czy nie w porządku. Ja ze swojej strony mam bardzo takie proste, dwuetapowe narzędzie badania poziomu stresu i badania jakości życia. To jest jak zasypiam i na ile wypoczęty się budzę. Jeżeli jak dzidziuś ululany jestem wieczorem bez jakiegoś natłoku myśli w głowie i tak dalej, a budzę się rano wypoczęty z energią, to prosty papierek lakmusowy, który pokazuje, że jest dobry i na pewno pod tym kątem też to będę sprawdzał i też będziemy rozmawiali w kancelarii na temat, jak to wygląda w przypadku innych osób. Rzecz kolejna, jeżeli chodzi o założenia, no to jak widzę, żeby mogło to zadziałać, to z totalnym odłączeniem się. Nie widzę możliwości, żeby ten dzień wolny pracy był z dostępnością telefoniczno-mailową. Rozjedzie się to wtedy i to nie będzie dzień wolny, ale dzień czuwania. Ja w weekendy kategorycznie i po godzinach jakby biura kategorycznie nie wykonuję pracy i te same zasady stosować będziemy co do tego dnia wolnego, żeby on nie zmienił się po prostu takim dniem wypośrodkowanym, gdzie ani to człowiek nie jest w pracy, ani to nie jest zupełnie wolny. I na dobrą sprawę wtedy już na pewno tego stresu będzie więcej, niż gdyby był to zwyczajny dzień pracy, bo będzie frustracja tylko narastająca, że ani z tego nie korzystamy w pełni zawodowo, ani z tego nie korzystamy w pełni wypoczynkowo. I rzecz ostatnia. Co z tym dniem wolnym? I tutaj otwierając się, bo jest szereg rzeczy, które robić można. Rzecz, która mnie chodzi po głowie, w tym testowym okresie ten dzień wolny to de facto będzie dzień pełnienia roli opiekunki do dziecka. I kocham swoje dzieci, są wspaniałe, lepszych nie ma. Piękne i duchowo i buźkowo. Ale jeżeli nie zdarzyło ci się po takim całodniowej opiece nad samodzielną, nad dwójką dzieci, googlować tabletek czy nabojów usypiających, albo jeżeli po tym całym dniu opieki wchodzi do domu twoja żona czy twój mąż, a ty natychmiastowo zaczynasz pożądliwie szukać miejsca z ogromnym brakiem twoich dzieci, ogromnym brakiem ich obecności tam, gdzie będziesz tylko sam, sama, to możesz mieć problemy ze zrozumieniem tego, co teraz powiem. Dla mnie, zupełnie otwarcie mówiąc, taki dzień pełnej opieki nad naszą dwójką dzieci jest rzeczą bardziej stresującą, wymagającą niż dzień w pracy. Także tutaj ja będę miał do popracowania nad sobą kwestię i tutaj jest to, co sobie odnotowałem, jakby czy ten dzień wolny w tym wydaniu nie okaże się bardziej obciążający niż dzień pracy, bo wiem, że to, co mówię, jest wbrew takiej instagramowemu, facebookowemu, social mediowemu obrazowi nie wygasającej, niezachwianej, nieustającej sielanki i tak dalej, no ale to jakby nie do końca moje realia, mówiąc zupełnie szczerze. Inaczej sytuacja na pewno będzie wyglądała, kiedy już szacowna córka pójdzie do szkoły, a szacowny syn do przedszkola, bo wtedy to jest swój dzień, no ale to też sfera, którą ja sam siebie będę obserwował z przyjemnością. I cóż, to tyle, jeżeli chodzi o moje realia i cały ten odcinek, albo cykl odcinków, bo szczerze mówiąc materiału wyszło tyle, że nie wiem, czy to opublikuję jako jeden odcinek trwający chyba pod półtorej godziny, czy też jako trzy odcinki. W każdym razie, jeżeli interesujesz się tematem, no to wpisanie w Google 4-dniowy tydzień pracy da ci mnóstwo efektów. Polecam szukanie raczej po angielsku, bo tutaj te materiały są bardziej rzetelne i bardziej konkretne. To, za czym na pewno możesz się rozejrzeć, to omówienia eksperymentów, które poprowadziła Islandia. O tyle ciekawe, że to były chyba 3 czy 4 lata na eksperymencie, którym objęte było 2,5 tysiąca osób, 1% siły roboczej Islandii. I tam efekty bardzo przekonały Islandczyków, na tyle, żeby wprowadzić je na stałe, jeżeli chodzi o właśnie ta produktywność jak najbardziej została utrzymana, ludzie raportowali większą satysfakcję z życia. I drugą taką ciekawą sferą jest eksperyment w wydaniu japońskiego Microsoftu, ponieważ tam to prowadzono, no a Japończycy słyną z takiej kultury zaharowywania się niemalże, taki etos pracy do upadłego jest tam bardzo wydatny. Tam nawet w jakimś tekście wskazywano, że Microsoft chwalił się 40% wzrostem wydajności, ale szczerze mówiąc, raz, że specyfika Japonii jest bardzo specyficzna, jakkolwiek to by zabrzmiało zgrabnie w tym zakresie. Dwa, że nie wiem do końca według jakiej metodologii obliczono, że akurat to było 40% wzrostu wydajności, dlatego nie trzymam się tego jakoś kurczowo, no ale na pewno warte jest to do poczytania. Tam jak się wejdzie w szczegóły, to Japończycy nam pisali o oszczędzaniu energii czy oszczędzaniu materiałów biurowych, ale to dość oczywiste, że jeżeli mniej się pracuje, to tej energii pójdzie mniej i to nie jest, szczerze mówiąc, akurat wątek, który według mnie jest najbardziej miarodajny, jeżeli sprawdzenie, czy ten mechanizm działa, jeżeli utrzymanie chodzi o przede wszystkim wzrost zadowolenia z życia i rzutujący też na utrzymanie tej produktywności. Cóż, tyle to w tym cyklu, tudzież odcinku raportu wejścia. Będę dzielił się tym, jak ten eksperyment przebiega. Także pewnie po miesiącu poopowiadam, jak to w praktyce u nas wyglądało i czy zostajemy z tym rozwiązaniem, czy też nie. Nie będę cię prosił, żebyś trzymał kciuki, bo tak jak mówię, sam ich nie trzymam, tylko podchodzę do tego tak czysto ciekawościowo. Zachęcę cię po prostu, żebyś odsłuchał kolejnego odcinka, gdzie będę mówił o tym, jak ten eksperyment przebiegł dalej. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło ci jakiekolwiek kolejne nagranie. Znajdziesz go chociażby na Spotify, w Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli chcesz natomiast skontaktować się ze mną, znajdziesz mnie chociażby na LinkedIn, wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mróz, bądź też na Instagramie i Facebooku, gdzie dostępny jestem jako prawnik na budowie. W wersji bardziej klasycznej mailowo na mroz@kancelariamroz.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.